Z radością powróćmy na Eucharystię. Katecheza księdza profesora Dariusza Kwiatkowskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy na kolejnej audycji, w czasie której wyjaśniamy poszczególne części mszy świętej. Dotarliśmy już do liturgii Słowa Bożego. Powiedzieliśmy, że wcześniej już w pierwszych katechezach mówiliśmy, że liturgia to nieustanny dialog, który dokonuje się między Bogiem a człowiekiem. Jest to dialog, który ma charakter zbawczy, czyli ma z jednej strony ukazać oblicze Boga kochającego, czułego, zbawiającego, i jednocześnie celem tego dialogu jest doprowadzenie człowieka do spotkania z Bogiem i ostatecznie do Jego zbawienia. I właśnie taki dialog dokonuje się w każdej części liturgii. W sposób szczególny ten dialog może zauważamy właśnie w liturgii Słowa, gdzie, zobaczmy, w poprzedniej katechezie omawialiśmy to, co stanowi trzon każdej liturgii Słowa Bożego, czyli proklamacja Słowa Bożego, czytania wzięte zarówno ze Starego, jak i z Nowego Testamentu, Ewangelia, śpiew psalmu, czyli można powiedzieć słowo objawienia, słowo, które pochodzi od Boga. Ale właśnie chcąc podkreślić, że liturgia ma charakter dialogu, do tej części na przestrzeni wieków dodawano różne inne elementy, które raz były bardziej rozwinięte, innym razem gdzieś tam zanikały. Natomiast Sobór Watykański II w reformie liturgicznej wrócił do tej dobrej tradycji Kościoła, gdzie właśnie te wszystkie elementy dialogiczne były bardzo wyraźne. I może właśnie o tym nieco powiemy, właśnie w czasie dzisiejszej katechesy. Po odczytanej Ewangelii następuje homilia. Homilia, która popularnie nazywana jest kazaniem. Po reformie liturgicznej Soboru Watykańskiego II homilia jest bardzo zalecana podczas każdej mszy świętej, a w niedzielę i święta jest ona czymś obowiązkowym. A zatem zobaczmy, że Kościół zachęca kapłanów, aby homilię głosili każdego dnia w czasie każdej mszy świętej, a już czymś obowiązkowym jest głoszenie jej we wszystkie niedziele, we wszystkie uroczystości i święta. Stanowi ona integralną część mszy świętej i winna być traktowana jako pokarm konieczny do podtrzymania chrześcijańskiego życia. Podstawowym źródłem dla głoszenia homilii powinno być proklamowane wcześniej Słowo Boże lub jakieś wybrane teksty liturgiczne używane we mszy świętej. Jednakże najczęściej homilia powinna nawiązywać do słowa, które było proklamowane w czasie mszy świętej. Homilia, można powiedzieć, jest przepowiadaniem cudownych dzieł Bożych w historii zbawienia. To znaczy misterium Chrystusa, które jest zawsze obecne i działające w Kościele, a zwłaszcza w celebracjach liturgicznych. Ten zwyczaj wyjaśniania Słowa Bożego chrześcijanie przyjęli z żydowskiej synagogi, w której czytany fragment Pisma Świętego był wyjaśniany przez wybranego uczestnika liturgii. Z Ewangelii Łukasza wiemy, że Jezus, będąc w synagodze w Nazarecie, po odczytaniu tekstu z księgi proroka Izajasza, skomentował ten tekst i powiedział: dziś wypełniły się te słowa Pisma Świętego. Można powiedzieć, że jest to rodzaj homilii, czyli wyjaśnienie tekstu biblijnego, który wcześniej był proklamowany, który wcześniej był głoszony. W pierwszych wiekach Kościoła Słowo Boże było tłumaczone i wyjaśniane przez apostołów, starszych gminy, których nazywano także biskupami i prezbiterami. Zawsze tłumaczenie i wyjaśnianie związane było z konkretnymi fragmentami Pisma Świętego, które były czytane w czasie liturgii. Głoszący homilię tłumaczył znaczenie tego słowa dla konkretnych słuchaczy, żyjących w określonym czasie i miejscu, tak aby to słowo było dla nich zrozumiałe, było jasne. I tak na przykład w starożytnym piśmie, w Apologii Świętego Justyna, znajdujemy takie stwierdzenie: gdy czytający skończy czytać Pismo Święte, przełożony przemawia i usilnie zachęca do wcielania w życie pięknych tych nauk, a następnie wszyscy powstajemy i modlimy się. Czyli mamy tutaj świadectwo tego, że po proklamowanym Słowie Bożym to Słowo było wyjaśniane, było tłumaczone i jednocześnie była zachęta, aby tym Słowem żyć. To świadectwo Justyna jest najstarszym spisanym świadectwem o głoszeniu homilii podczas mszy świętej. Homilia to głoszenie wielkich dzieł Bożych dokonanych dla naszego zbawienia. Taka jest najkrótsza, najprostsza definicja homilii. Należy podkreślić, że to głoszenie ma moc aktualizacji, czyli uobecniania się. Homilia powinna tak tłumaczyć usłyszane w czasie czytań Słowo Boże, aby było ono zrozumiałe dla słuchaczy zgromadzonych na konkretnej mszy świętej. Co więcej, to słowo ma być nie tylko zrozumiałe, ale przede wszystkim przyjęte przez słuchaczy. W czasie liturgii sam Chrystus tłumaczy Słowo Boże, tak jak to czynił uczniom idącym do Emaus, gdy po drodze wyjaśniał im Pisma, jak czytamy w Ewangelii według świętego Łukasza. Chodzi o to, aby nauczanie Jezusa było aktualne w konkretnych czasach i warunkach, w jakich żyje człowiek. Homilia zatem powinna być tematycznie związana z czytaniami mszalnymi i ukazywać, że Chrystus żyje i działa przez swoje Słowo w każdej epoce, w każdym czasie. Jego Słowo jest zawsze aktualne. Dlatego w homilii kapłan nie może głosić samego siebie, swojej mądrości, czy też poglądów na takie czy inne sprawy. On ma głosić dzieła Boże dokonane przez Jezusa i w Jezusie. Samo wyjaśnianie Słowa Bożego w czasie mszy świętej może przybierać różne formy. Pierwsza forma głoszenia to ewangelizacja, czyli głoszenie dobrej nowiny o Bogu, który przychodzi i zbawia. Ma to pobudzić lub ożywić wiarę słuchającego. Słowo Boże głosi się po to, by budować wiarę, bo wiara rodzi się ze słuchania, a tym, czego się słucha, jest właśnie Słowo Boże. Drugą formą jest katecheza, czyli nauczanie bardziej systematyczne, przeznaczone już dla tych, którzy posiadają wiarę, ale chcą ją pogłębić, chcą przybliżyć się do Boga, chcą zgłębić tajemnice zawarte w Słowie objawionym. Trzecią formą jest homilia, czyli katecheza ściśle związana z celebracją liturgiczną i czytaniami biblijnymi przeznaczonymi na dany dzień. Takie rozumienie homilii zobowiązuje słuchacza do czynnego słuchania, czyli do usłyszenia głoszonego słowa i wcielania go w swoje życie. W głoszeniu homilii nie chodzi o to, by zdobywać wiedzę. Tak samo jak przy czytaniu poszczególnych czytań właśnie z Pisma Świętego, nie chodzi o to, byśmy zdobyli jakąś wiedzę o Panu Bogu, o Panu Jezusie, czy o życiu Kościoła Apostolskiego, ale chodzi o to, byśmy budowali swoją wiarę. A zatem nie wystarczy się zachwycać nad homilią w takim sensie, ale ksiądz pięknie powiedział, jak wzruszająco, czy też inni powiedzą, dobrze im ksiądz powiedział, albo szkoda, że nie było tu mojego sąsiada, bo taka homilia by mu się przydała, bo tak bardzo pasowała do jego życia, on to powinien usłyszeć. Moi drodzy, nie możemy tak podchodzić do Słowa Bożego, bo to Słowo Boże jest skierowane konkretnie do nas, którzy jesteśmy w Kościele, którzy słuchamy tego Słowa i nie możemy odnosić go do innych ludzi albo zatrzymać się tylko na poziomie emocjonalnym, bo było powiedziane w pięknym języku polskim lub może ksiądz użył jakiegoś wzruszającego przykładu. To jest ważne, to jest potrzebne, ale nie najważniejsze. Najważniejsza jest treść orędzia, które słuchamy. Każda homilia przeznaczona jest dla wszystkich uczestników liturgii, czyli dla wszystkich obecnych w Kościele. Wyjaśniane słowo należy przyjąć i odnieść do swojego życia. To do mnie Bóg mówi i to ja będę rozliczany z tego, jak słuchałem i jak wcielałem w codzienne życie Jego słowo. Pan Bóg na sądzie ostatecznym nie zapyta mnie, jak Słowa Bożego słuchał mój mąż, moja żona, sąsiad, sąsiadka, czy nawet mój ksiądz proboszcz czy wikariusz, ale jak ja słuchałem tego Słowa, jak ja przyjmowałem je do swojego życia. I tutaj takim, można powiedzieć, idealnym wzorem słuchania Słowa Bożego jest Maryja. Ona słuchała Słowa Bożego, rozważała je w swoim sercu, a następnie żyła tym Słowem w swoim codziennym życiu. I również my jesteśmy wezwani właśnie do takiej postawy Maryi. Słuchać, rozważać, by lepiej zrozumieć to Słowo, a następnie przenosić je w codzienne życie. Kolejnym elementem liturgii Słowa, bardzo mocno związanym z czytaniami biblijnymi, jest wyznanie wiary. Jest to najlepsza odpowiedź człowieka na usłyszane Słowo Boże. To przyjęcie z wiarą, to życie treścią tego Słowa, które usłyszeliśmy. I właśnie wyznanie wiary, prawda, oznacza, że my Słowo przyjęliśmy, że my posiadamy wiarę, że my wierzymy w to, co usłyszeliśmy. I dlatego we mszy świętej, w uroczystości i we wszystkie niedziele, zaraz po homilii, wszyscy uczestnicy składamy wyznanie wiary, tak zwane credo. Tak jak powiedziałem, w dzisiejszej liturgii mszy świętej jest ono odmawiane we wszystkie niedziele, uroczystości oraz przy specjalnych okazjach dla podniesienia rangi obchodu liturgicznego. Odmawiamy wyznanie wiary wypracowane przez starożytne sobory, które odbywały się w Nicei, Konstantynopolu i Chalcedonie. To jest czas między IV a V, nawet początkiem VI wieku. Natomiast w mszach z udziałem dzieci możemy używać jako wyznania wiary tak zwanego składu apostolskiego, czyli jeszcze starszej formy wyznania wiary. Niekiedy można również używać wyznania wiary chrzcielnego, czyli kiedy to wyznanie wiary stosowane w czasie w liturgii chrzcielnej, kiedy kapłan zadaje pytania o wiarę w Boga, w Jezusa Chrystusa, w Ducha Świętego, w Kościół, czy też te najważniejsze prawdy wiary. Jednakże tym głównym wyznaniem wiary jest to opracowane właśnie na tych wielkich soborach w Nicei, Konstantynopolu i Chalcedonie. W starożytnym kościele przez pierwszych 6 wieków we mszy świętej nie używano wyznania wiary, bo było ono zarezerwowane tylko do sakramentu chrztu świętego. Natomiast wyznaniem wiary w czasie mszy była sama modlitwa eucharystyczna, którą niekiedy nazywano profesjo czy konfesjo, a więc coś, co my wyznajemy, coś, w co my wierzymy. W kościele wschodnim wprowadzono wyznanie wiary na początku VI wieku. I podczas liturgii było ono śpiewane, a więc miało charakter bardzo uroczysty. Było poprzedzone znakiem pokoju, któremu towarzyszyły wezwania: ucałujmy się wzajemnie, byśmy w jednej miłości wyznali Ojca i Syna i Ducha Świętego, jedną niepodzielną Trójcę. A inne wezwanie: miłujmy się wzajemnie, abyśmy mogli zgodnie wyznać wiarę. Wtedy przekazywano znak pokoju, pocałunek pokoju i potem wyznawano wiarę. Ponieważ uważano, że znak pokoju, pocałunek pokoju mogą wyznać czy przekazać sobie nawzajem tylko osoby, które naprawdę wierzą. Wierzą i miłują, bo wiara z miłością są ze sobą ściśle powiązane. Wprowadzenie wyznania wiary w kościele zachodnim, czyli w kościele rzymskim, dokonywało się stopniowo, od Hiszpanii po Irlandię, Niemcy, Francję, aż do Rzymu. Praktycznie w ujednoliconej liturgii rzymskiej zaczęło ono obowiązywać od XII wieku. Wyznanie wiary było wtedy odmawiane przed modlitwą Ojcze Nasz, a więc nie po Ewangelii, tak jak jest dzisiaj, ale przed modlitwą Ojcze Nasz i była to forma przygotowania do przyjęcia Komunii Świętej. Również w liturgii rzymskiej credo było śpiewane. Liturgia odnowiona po Soborze Watykańskim II ustawia wyznanie wiary po czytaniach i kazaniu jako formę odpowiedzi zgromadzonego ludu na usłyszane Słowo Boże. Odmawiane w czasie mszy świętej wyznanie wiary jest zasadniczo skróconą formą katechizmu, czyli wyznaniem tych najważniejszych, podstawowych prawd wiary chrześcijańskiej. Tu trzeba podkreślić, zwrócić uwagę, że praktycznie każda religia ma swoje wyznanie wiary. I tak, na przykład pobożny Izraelita miał obowiązek składania wyznania swojej wiary 2 razy dziennie. Była to słynna modlitwa Szemma Izrael, czyli słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Odmawianie tegoż wyznania oznaczało uznanie Boga za Stwórcę, nieustannie zatroskanego o człowieka i o całe stworzenie. Wyznanie wiary w Boga było jednocześnie przywołaniem, uobecnieniem dzieł, których Bóg dokonywał dla zbawienia człowieka. W liturgii chrześcijańskiej wyznanie wiary jest pozytywną odpowiedzią człowieka na usłyszane Słowo Boże. Oznacza ono całkowitą akceptację tego słowa. Oznacza także wolę przyjęcia tego słowa do swojego życia. Chrześcijanin, wyznając swoją wiarę, podejmuje pewną decyzję, ważną decyzję, bo jest to decyzja opowiedzenia się za Bogiem, za Jego Słowem. Jest to uznanie Jego zbawczego planu dla każdego człowieka, uznanie zbawczego planu dla mojego życia. A zatem zobaczmy, że nie chodzi tu o suchą, bezmyślną recytację wyuczonej formuły, ale o decyzję opowiedzenia się za Bogiem, uznanie Jego jedyności, wyznanie wiary, że tylko On jest Panem i Zbawcą. Z drugiej strony, wyznanie wiary stanowi formę uwielbienia Boga, który przychodzi i objawia się człowiekowi w swoim Słowie i w Eucharystii. Jest to także wyznanie Bogu swojej miłości, wychwalanie Boga za wszystkie dzieła, których uczynił. Mocno podkreśla się także działanie i obecność 3 osób boskich – Ojca, Syna i Ducha Świętego. I zwróćmy uwagę, że każdej z osobie z tych 3 osób boskich przypisane jest jakieś konkretne, odpowiednie dzieło czy działanie. Można też powiedzieć, że wyznanie wiary jest formą zaangażowania się chrześcijanina. Chodzi tutaj o gotowość włączenia się w realizację planów Bożych wobec całego świata. Gotowość włączenia się w życie wspólnoty Kościoła, w którym się żyje, a więc w życie mojej własnej parafii. Jedno wyznanie wiary, składane przez wszystkich uczestników liturgii, jest znakiem jej jedności. Jako wspólnota kościelna, wspólnota parafialna, jesteśmy obrazem całego Kościoła. Kościoła, który jest jednością. Źródłem tej jedności jest osoba Jezusa Chrystusa, a także Duch Święty, który wszystko i wszystkich jednoczy, aby stanowili jedno. Odmawiając wyznanie wiary, chrześcijanin także koryguje swoje życie, sprawdza, na ile jest wierny prawdom Bożym, a zatem jest to również forma wezwania do nawrócenia. Czyli warto sobie czasami zrobić rachunek sumienia, odmawiając wyznanie wiary, zadawać sobie pytanie, czy my rzeczywiście wierzymy w te wszystkie prawdy, które wyznajemy, które właśnie głośno recytujemy, czy tak jak powiedziałem, lepiej wyznajemy w czasie mszy świętej. Tutaj właśnie mamy przypomnienie i przeżycie na nowo zasadniczych prawd wiary, które przygotowuje nas bezpośrednio do uczestnictwa w Eucharystii, a uczestnictwo w Eucharystii zakłada wiarę, ono domaga się wiary. Uczestnictwo w Eucharystii bez wiary po prostu nie ma sensu, bo jak wyjaśnić to, że chleb staje się ciałem, a wino staje się krwią Chrystusa? Rozum nie jest w stanie tego pojąć, nie jest w stanie tego wyjaśnić. Tutaj potrzebna jest wiara. Od strony takiej praktycznej, pastoralnej, przed niedzielnym uczestnictwem we mszy świętej warto przypomnieć i przemyśleć sobie chrześcijańskie wyznanie wiary po to, aby nie było to tylko mechaniczne i często bezmyślne powtarzanie wyuczonych słów, bo credo jest symbolem, czyli mamy tutaj treści, które są wypowiadane, ale te treści rzeczywiście istnieją. Jeżeli ja mówię, wierzę w jednego Boga, to znaczy, że wyznaję wiarę, że ten Bóg naprawdę jest. Jeżeli mówię, że wierzę, że On zmartwychwstał, to znaczy, że naprawdę On zmartwychwstaje. Jeżeli mówię o wierze w życie wieczne, to znaczy, że tak naprawdę jest, że do tego jestem powołany. A więc te rzeczywistości naprawdę istnieją. A więc słowa, wypowiadane słowa, które prowadzą mnie do konkretnej, istniejącej rzeczywistości, której ja może nie widzę bezpośrednio, ale widzę ją oczyma wiary. Można powiedzieć, że te treści wyznania wiary stanowią rzeczywistości związane z żywym i działającym w historii zbawienia Bogiem. Ostatnim elementem liturgii słowa jest modlitwa powszechna. Po homilii i wyznaniu wiary podczas mszy świętej następuje modlitwa powszechna, którą często nazywamy także modlitwą wiernych. Pierwsze świadectwa zachęcające do modlitwy powszechnej znajdujemy już u świętego Pawła, który w swoich listach wzywał zgromadzonych na liturgii do zanoszenia wspólnych modlitw do Boga w różnych intencjach. O takiej modlitwie pisali także Tertulian czy święty Justyn. W Kościele Wschodnim modlitwie powszechnej pierwotnie przewodniczył biskup, a od IV wieku szczegółowe intencje modlitwy podawał diakon. Wszyscy zgromadzeni włączali się w tę modlitwę, odpowiadając po każdym wezwaniu Amen lub Kyrie eleison. Natomiast w starożytnej liturgii rzymskiej znano dwie formy modlitwy powszechnej. Pierwsza miała bardzo uroczysty charakter i była bardzo rozbudowana. Składała się z wezwania do modlitwy, chwili ciszy, podsumowującej modlitwy celebransa i odpowiedzi ludu Amen. Zobaczmy, że taka forma modlitwy powszechnej, stosowana jest do dzisiaj w liturgii Wielkiego Piątku. Począwszy od V wieku spotykamy także inną formę modlitwy powszechnej, tak zwaną modlitwę litanijną. Podawano krótkie intencje, a wierni odpowiadali Kyrie eleison. A od VI wieku modlitwa powszechna w Rzymie niestety zaczęła powoli zanikać i została zastąpiona modlitwami wstawienniczymi, które umieszczono w modlitwie eucharystycznej. Po Soborze Watykańskim II modlitwa powszechna wróciła na dawne i właściwe miejsce, czyli zaraz po homilii lub po wyznaniu wiary. Natomiast w dni powszednie, jeśli nie ma homilii i nie ma wyznania wiary, modlitwę tę odmawia się zaraz po proklamacji Ewangelii. Modlitwa powszechna powinna zawierać następujące intencje. Po pierwsze, w potrzebach Kościoła, czyli modlimy się na przykład za papieża, biskupów, o jedność Kościoła, za misję, o nowe powołania i tym podobne. Potem modlimy się za władzę państwową i o zbawienie całego świata, czyli na przykład o pokój, polecamy Bogu różne problemy społeczne, modlimy się za rządzących. Kolejne intencje dotyczą ludzi znajdujących się w trudnościach życiowych i tu modlimy się za cierpiących, chorych, za zmarłych. I ostatnie wezwanie modlitwy powszechnej zawsze dotyczy wspólnoty zgromadzonej na danej mszy świętej, czyli modlący się obecni na mszy świętej modlą się we własnych intencjach, choć oczywiście jest to wypowiedziane w ramach jednej formuły. Modlitwa powszechna, ponieważ jest odpowiedzią na usłyszane Słowo Boże, powinna tematycznie wiązać się z czytaniami mszalnymi. Jest ona także wyrazem wiary, że całe życie człowieka zależy od Boga, że bez Niego nic nie można uczynić. Kościół, jako wspólnota wierzących w jedności ze świętymi, czyli z Kościołem już zbawionych, modli się w potrzebach całego świata. Wynika to z uniwersalnego powołania Kościoła, który właśnie ma modlić się o zbawienie całego świata, ma troszczyć się o to, aby Królestwo Boże rozszerzało się na całym świecie. W starożytności w modlitwie tej mogli uczestniczyć tylko ochrzczeni, czyli ci, którzy osiągnęli dojrzałość w wierze. Przewodniczy jej kapłan poprzez jej rozpoczęcie i zakończenie. Natomiast poszczególne wezwania może odczytywać, oczywiście mówię o dzisiejszej liturgii, diakon lub kantor, lektor lub inna osoba świecka. Należy zwracać uwagę, by modlitwa ta była zawsze przygotowana, a jej treści nie zawierały błędów teologicznych, niepotrzebnych opisów, jakiegoś tonu pouczającego czy katechetycznego stylu. Należy też unikać wyrażeń niepoważnych, banalnych i pod żadnym względem w modlitwie tej nie powinno być miejsca na polemikę czy upomnienia, czyli praktycznie rzecz biorąc, według przepisów liturgicznych we mszy świętej nie ma miejsca na tak zwaną modlitwę spontaniczną. Ta modlitwa powinna być zawsze przygotowana, czyli po prostu napisana. Modlitwa powszechna była i jest podstawowym aktem liturgicznym kapłaństwa wiernych. Wszyscy ochrzczeni uczestniczą w kapłaństwie Chrystusa i dlatego mogą zwracać się do Boga, wołając Ojcze. Intencje modlitewne zasadniczo powinny być czytane przez wiernych. Nie mogą zamykać się w sprawach tylko osobistych. Najważniejsza staje się modlitwa za innych, w ich potrzebach. Można powiedzieć, że modlitwa powszechna jest aktem miłości, jest aktem troski o cały świat i wszystkich ludzi, bez względu na przekonania polityczne czy religijne. Tak rozumiana modlitwa prowadzi modlących do zaangażowania w sprawy świata. Prawdziwa modlitwa nie ogranicza się tylko do wypowiadania słów i poszczególnych intencji, ale powinna prowadzić do niesienia konkretnej pomocy tym, za których Kościół zanosi modlitwy. A więc jeżeli ja za kogoś się modlę, to znaczy, że jednocześnie wyrażam gotowość i otwartość, że jeśli zajdzie taka potrzeba, ja w sposób bardzo konkretny tej osobie pomogę. I tutaj warto przytoczyć fragment książki Jerzego Grześkowiaka, który przytacza fragment homilii, która była wygłoszona we wspólnocie w Teze, a ten fragment odnosi się właśnie do modlitwy powszechnej. Otóż kaznodzieja mówił tak: modlić się za kogoś to nie tylko mówić Bogu o tym, czego ów człowiek potrzebuje. Wstawiać się za kimś to znaczy uczynić krok do przodu, krok wprowadzający nas w sedno danej sprawy, który nie pozwala nam już później uwolnić się od niej, ponieważ jesteśmy tej sprawie całkowicie oddani i w nią zaangażowani. Mówiąc konkretnie, modlić się za chorego to prosić Boga o zmniejszenie jego cierpień i zdrowie. Ale oznacza to przede wszystkim, że to najpierw ja sam muszę uczynić coś dobrego dla tego chorego człowieka. Moją modlitewną prośbę chcę zrealizować najpierw przez moje ręce. To właśnie na tym polega modlitwa. Prawdziwe modlitwy to czynne i całkowite zaangażowanie się w konkretny przedmiot modlitwy. Podsumowując, można stwierdzić, że Kościół zrealizował postulaty zawarte w Konstytucji Liturgicznej Sacrosanctum Concilium i przywrócił liturgii Słowa Bożego właściwe miejsce w strukturze mszy świętej. Zastawił także bardzo obficie stół Słowa Bożego, dzięki czemu wierni mogą pogłębiać swoją wiarę i jeszcze bardziej jednoczyć się z Jezusem Chrystusem. Liturgia Słowa Bożego jest liturgią zbawczego dialogu Boga z człowiekiem. Jest on bardzo konkretny i obejmuje czytanie, śpiew i modlitwę. Słuchanie Słowa Bożego stało się liturgiczną posługą domagającą się zaangażowania całego zgromadzenia liturgicznego. Zobaczmy zatem, że w dzisiejszej liturgii Słowa Bożego mamy bardzo dużo miejsca właśnie na Boga, który mówi, Boga, który kieruje do nas słowo dobrej nowiny. I mamy także dużo miejsca dla siebie, na to, abyśmy tego słowa słuchali i na to słowo odpowiadali, szczególnie poprzez wyznanie wiary i poprzez modlitwę powszechną. Szczęść Boże.